dzisiaj, ale będziemy starali się na różnych nabożeństwach naszych przypominać Bożą Ewangelię. I jeżeli ktoś mówi, że zna Ewangelię, wie, czym jest Ewangelia, Boża Ewangelia, to warto wysłuchać go, niech powie, co on uważa za Ewangelię. To dzieliłem się w poniedziałek takim świadectwem Paula Washera, który właśnie ze Świadkami Jehowy, jak rozmawia, to proponuje im powiedzieć, jaką Ewangelię głoszą, później jeszcze raz, bo może źle zrozumiem. Później powtarza, czy dobrze zrozumiał, a później wskazuje, jaką Ewangelię głosili apostołowie, jaka jest prawdziwa Ewangelia Boża. I 15 rozdział 1 listu do Koryntian, warto pamiętać o tym, wszelka tak zwana Ewangelia, gdzie nie jest potrzebny krzyż Jezusa Chrystusa, prowadzi do zatracenia. Nie jest Bożą Ewangelią. A więc jeżeli ktoś mówi, że najważniejsze jest na przykład wykonywanie 10 przykazań, to w wykonywaniu 10 przykazań nie ma krzyża Jezusa Chrystusa. Przykazania były już 1000 lat przed Chrystusem, tak? I każdy, kto by wypełnił wszystkie te przykazania i w ogóle zakon Boży, miałby życie. Tak? Czy teoretycznie jest możliwość bez krzyża Chrystusa bycia, jeżeli człowiek będzie doskonały przed Bogiem, to będzie zbawiony. Ale takiego ani jednego nie ma. Biblia świadczy o tym, że nie ma. I niektórzy ludzie może chcieliby dążyć do takiej doskonałości, ale to jest szalony pomysł, żeby bez dzieła krzyża przymierzać się do tej doskonałości. I tu 15 rozdział 1 listu do Koryntian, od 1 wersetu Paweł mówi: a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. Czy najpierw Ewangelię trzeba usłyszeć, prawdziwą, niesfałszowaną. Bóg posyła specjalnych ludzi. Są to ludzie narodzeni na nowo. Inni ludzie, którzy nie przeżyli nowego narodzenia, nie przeżyli spotkania z Bogiem i Ewangelia nie wycisnęła na nich zmiany w ich życiu, tak? I w pojmowaniu, kim jest Bóg, nie przeżyli nawrócenia do Boga, to choćby opowiadali z Biblii różne rzeczy, nie mogą być nazwani zwiastunami. Jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Taki werset można znaleźć w Biblii. Czyli nie byle kto ma głosić Ewangelię. Ma głosić ten, który ją przyjął już. Tak? To ten jest upoważniony do głoszenia. On mówi też, Paweł tutaj, którą też przyjęliście. Czyli to jest dobra nowina dla wszystkich ludzi, ale nie wszyscy ludzie ją przyjmują i nieprzyjęcie Ewangelii jest tragedią. To jest tragedia człowieka, bo Ewangelia przyjęta staje się mocą Bożą do przemiany człowieka i do zbawienia tego człowieka. Natomiast brak przyjęcia Ewangelii ze strony człowieka powoduje dramat, że aktualnie w takim stanie, w jakim jest, idzie on do piekła na wieczne zatracenie. Czyli nie jest to sprawa jakaś drobiazgowa, ale bardzo poważna. Paweł mówi też, w której trwacie. Czyli ci Koryntianie, oni szanowali Ewangelię, wiedzieli, dlaczego Bóg ich zbawił, dlaczego miał zbawić, kim byli bez Chrystusa, poznali, kim jest Jezus Chrystus i trwali w wierze właśnie, w te podstawowe fakty Ewangelii. I dalej mówi w drugim wersecie: i przez którą zbawieni jesteście, ale jest warunek, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. I teraz treść Ewangelii, trzeci werset i czwarty. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Czyli Stary Testament zapowiadał to, że przyjdzie Mesjasz, ten, który jest Bogiem, i Stary Testament też świadczy, że miał być to Bóg i jednocześnie człowiek, który umrze za grzechy konkretnego człowieka, który uwierzy w to. To jest potencjalnie za wszystkich ludzi. W tym mieści się taka ważna rzecz, że Bóg jest święty i nienawidzi wszelkiego grzechu. Jakikolwiek grzech, który człowiek popełnił, skazuje go na piekło, dlatego że Bóg jest doskonały i zrozumienie doskonałości Boga, to Biblia nam próbuje to przedstawić w różnych i świętości Jego, w różnych miejscach, na przykład to, że Bóg potrafi sądzić, to jest potop, tak? Cały świat zalany wodą, tylko 8 ludzi ocalało. Jakby ktoś się zastanawiał, czy kochający Bóg może sprawić, że tylko 8 ludzi zostanie na ziemi, to mamy odpowiedź, że może. Biblia o tym mówi. Albo Sodoma i Gomora, to wielkie miasta były. One zostały spalone ogniem z nieba. Bo niektórzy mówią, że Bogu nie przyjdzie na myśl kogoś w ogniu palić, a jednak to pokazuje, że przyszło. I dalej Biblia zapowiada, że ten świat, który istnieje w ogniu, będzie rozpalone żywioły, się, wszystko się zakotłuje po prostu i że niebiosa ze świstem przeminą po prostu. Cała ziemia, wszystko to się rozpadnie, będzie nowa ziemia, nowe niebo. A tak Biblia zapowiada, czyli zapowiada niesamowity kataklizm, nie wynikający z tego, że ludzie bombę jakąś tam skonstruują, tylko że Pan Bóg się wmiesza w to i wszystkie te planety, te gwiazdy, to wszystko się rozsypie. Czyli takie rzeczy makabryczne, po prostu straszne są szykowane. Bóg także pokazuje swoją świętość przez to, że gdy ludzie nie wykonywali tego, co On mówił, skazywał ich na sąd. Przychodziły sądy. Izrael przez niewykonywanie na przykład szabatu, nieświęcenie, mieli 70 lat, ziemia miała odpocząć z powodu ich niewykonywania szabatów, takiego przykazania, które Bóg dał Izraelowi. I nie było się zmiłuj. 70 lat i tyle dokładnie było. To można wyliczyć w Biblii i to robią bibliści, historycy też. I to jest faktem, tak? I on mówi, Bóg nawet, że na bliskich moich okazuje się świętość moja. Jestem karcony każdego dnia, mówi psalmista, ten, który kochał Boga. Jestem smagany każdego dnia. Nie mogę tak sobie grzeszyć i sobie dalej żyć. Nie mogę tak kalać sumienia i spokojnie sobie egzystować. To jest niemożliwe dla ludzi, którzy już poznają Boga, dotykają Jego świętości i to jest właśnie wielkie Boże działanie, takie potężne działanie. Może Bóg wystraszyć człowieka też niekiedy, dać taką grozę wręcz. Po prostu, to nie ma żartów. Biblia mówi, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. I Bóg musiał ukarać grzech i w swoim miłosierdziu i dla swojej chwały, dla uwielbienia swojej łaski, On zrobił to, że posłał swego Syna i Jezus dobrowolnie na to się zgodził, żeby kara, która się mi, Tobie należy za Twoje grzechy i za moje grzechy, spadła na Jezusa Chrystusa, żeby został wykonany na Nim wyrok i my mamy w to uwierzyć. Kara, po pierwsze w to, że kara mi się należy, to jest jedno. Po drugie, Bóg jest święty, nie toleruje żadnego grzechu. Po trzecie, kara została wymierzona Jezusowi Chrystusowi. Bóg teraz wymaga ode mnie przyznania się do winy, żałowania za te swoje grzechy po prostu, za moją grzeszność i wiary w dzieło krzyża Jezusa Chrystusa. To się mieści w tym słowie właśnie, że Jezus umarł za grzechy nasze. 4 werset mówi, i że został pogrzebany. Taki fakt jest o Jezusie. I że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I Biblia dodaje, że wzbudzenie zmartwych Jezusa jest dla usprawiedliwienia człowieka. Człowiek ma uwierzyć w to, że Jezus powstał z martwych i to jest dla jego usprawiedliwienia, to znaczy Bóg przypisuje mu sprawiedliwość, daje mu prawną sprawiedliwość. Mówi, jesteś sprawiedliwy i patrzy na człowieka jak na sprawiedliwego, chociaż jeszcze nie zdążył być może zrobić żadnego dobrego czynu. I to jest właśnie taki skrót Ewangelii Bożej, który warto ciągle pamiętać, gdy rozmawiamy z ludźmi i wiedzieć, że do tego powinniśmy dążyć, żeby zaprezentować właśnie Bożą Ewangelię każdemu człowiekowi. Paweł mówi, że wszystkim ludziom stara się głosić. I to widzimy z Biblii. Dzisiaj chcę podać jeden przykład głoszenia Pawła z takiego listu, którego nigdy tutaj nie cytowałem. List do Filemona, otwórzmy. Właśnie i chcemy przeczytać ten list. To jest bardzo krótki, jeden rozdział. Krótki list. List do Filemona. A chcemy tutaj zobaczyć pewne rzeczy odnośnie chrześcijańskiego postępowania. Jak postępował Paweł i jest to dla nas pewnym wzorem też, bo można byłoby otwierać jeszcze inne miejsca Nowego Testamentu i potwierdzać to. Nie będziemy tego robić, będziemy chcieli z tego listu tylko głównie czerpać właśnie dla siebie taką zachętę i też wskazówki, jak my mamy żyć tutaj na tej ziemi. Co się, jaka postawa Bogu się podoba właśnie. I czytam od pierwszego wersetu. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Appi, siostry, i do Archippa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. To jest pozdrowienie charakterystyczne dla Pawła i list pisany jest z więzienia. On tutaj mówi więzień Chrystusa Jezusa i to nie jest żadna przenośnia. Bibliści, badacze Biblii to wykazują, że list był napisany w podobnym czasie jak list do Kolosan. Tak? I tam są też wzmianki w liście do Kolosan o pewnych postaciach wymienianych w tym liście, między innymi o tym, jak o Onezymie jest tam też wspomniane w liście do Kolosan. I Paweł był wtedy więziony około 2 lat w Rzymie i z tego więzienia pisał listy, żeby umocnić wierzących. Do Kolosan właśnie został wysłany list do tego zboru w Kolosach i prywatny list do Filemona był posłany właśnie przez Tychikusa. Paweł wysłał. Z Tychikusem wysłał właśnie ten list prywatny do Filemona i był jeszcze list do Kolosan, który mamy tu w Biblii. Te 2 listy były wysłane. Widzimy tutaj z pierwszego wersetu, że Filemon był bardzo bliski Pawłowi. On nazywa go umiłowanym, nazywa go współpracownikiem, czyli pracował dla Boga. Być może był starszym tego zboru i zbór był w jego domu. Znaczy, że był to zamożny człowiek, dlatego że zmieścili się ludzie w domu. Tak? To nie mogła być jakaś klitka. Tam prawdopodobnie sporo ludzi było nawróconych i on otworzył swój dom do spotkań. To było charakterystyczne w czasach nowotestamentowych. Głównie kościoły były domowe, czyli w domach urządzano nabożeństwa właśnie. To była też domowa atmosfera, to znaczy każdy każdego znał. Jak ktoś próbował się wślizgnąć, to nie było tak lekko. Dlatego, że wszyscy ludzie byli wykształceni w tym, czym jest Ewangelia i mogli każdego skonfrontować z Ewangelią i ze stylem życia. Czy jego styl życia odpowiada temu, co mówi Ewangelia Boża? Czy został zmieniony? Jak poznał Chrystusa? To było pierwsze pytanie, co można było komuś zadać. Jak poznałeś Jezusa, tak, bracie? Jak brat nie wiedział, o co chodzi, to wiadomo było, że to nie brat, to jest kandydat do nawrócenia, to się nazywa, tak, w tym momencie. No, zbory miały starszych, którzy opiekowali się zborem, rozstrzygali różne problemy, nauczali też i chronili zbór od wilków właśnie, którzy przychodzili często. Tam błąkali się różni ludzie, którzy jakieś dziwaczne nauki głosili, chcieli uczniów za sobą pociągnąć, jakieś herezje wymyślali i byli wysłani przez szatana praktycznie, żeby niszczyć kościoły, i oni rozprawiali się, ci starsi, mieli być mocni w Słowie Bożym i chronić trzodę Bożą. To było ich zadanie właśnie. I w warunkach domowych, ja myślę, że to jest dość łatwe, dlatego że mamy poparcie swoich, że tak powiem, jakby rodziny, tak? Zbór był jak rodzina. Rodzina właśnie ufa sobie wzajemnie i tak dalej. Jest wzajemne zaufanie, miłość, wierność i tak dalej. I wtedy dość łatwo tutaj można skonfrontować różne jakieś, że tak powiem, obce elementy, które mogą próbować niszczyć wspólnotę. I teraz też to pozdrowienie Pawła, które on tutaj mówi, w trzecim wersecie, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj jest autorytet Jezusa przyrównany do autorytetu Boga Ojca. To jest bardzo ważne, dlatego że teraz niektórzy próbują zaniżyć autorytet Jezusa. On jest też Bogiem i tej samej natury, co Bóg Ojciec, po prostu Jezus Chrystus. I tutaj jest wymieniony razem z Bogiem Ojcem. I tu Paweł mówi zawsze w takiej kolejności. Nigdy nie mówi pokój i łaska. Łaska najpierw jest. Najpierw człowiek ma przyjąć łaskę Bożą. Przyjąć tę Bożą przychylność do niego. Że Bóg otwiera mu oczy na jego grzeszność. Że Jezus umarł za niego. Że można wołać do Boga. Że Bóg w ogóle istnieje. To jest łaska, gdy Bóg otwiera oczy człowiekowi. I gdy człowiek zareaguje na to, co Bóg mu daje, przychodzi pokój, tak? Dlatego, że Bóg chętnie odpuszcza grzechy, przebacza przewinienia nasze i dalej prowadzi nas w naszym życiu. I to taka właśnie jest kolejność. Teraz dalej mamy taką część listu, którą można nazwać, można też tak powiedzieć, że tutaj taki temat, który nie jest nazwany, ale jest bardzo ważny, to jest przebaczenie. Ja powiem najpierw, co tu się zdarzyło, bo to jest ukryte w tych różnych wersetach tutaj, które Paweł mówi, i bibliści to też rozpracowali to wszystko. Całą historię tego Filemona i Onezyma. Dlaczego Paweł taki list do Filemona napisał? Otóż Filemon nawrócił się przez nauczanie Pawła pewnego razu, tak? Czyli zawdzięcza Filemon swoje nawrócenie posłudze Pawła, i o tym też tutaj zaraz będziemy czytać, jest werset na ten temat, taka sugestia Pawła. I natomiast ten Onezym był niewolnikiem Filemona, i kiedy to było? W czasach rzymskich. Tam podobno około 1/3 populacji to byli niewolnicy, rozumiecie? To na przykład na 30 tysięcy ludzi to 10 tysięcy niewolników było, na przykład, to coś takiego. Czyli niewolnictwo było bardzo popularne, miało prawne usankcjonowanie, trzeba to wiedzieć, prawne. Jakiekolwiek wtrącanie się w niewolnictwo było łamaniem prawa. Nie można było tak sobie po swojemu tam uwolnić niewolnika, to były na to specjalne procedury i tak dalej, obchodzenie się z niewolnikami. No i gdybym ja miał niewolnika i miał dług u Zbyszka, to on by mógł zabrać mi tego mojego niewolnika na przykład w zamian za długi moje, rozumiecie? Ludzi, tych niewolników traktowano jak towar jakiś. Tak jak teraz samochód komuś tam zabiorą, czy coś, komornik, to komornik taki mógł przyjść i zabrać dwóch niewolników na przykład od pana. I oni byli przekazywani, dziedziczeni i tak dalej. W spadku można było niewolnika komuś przekazać. No dość upokarzająca rzecz, można powiedzieć, ale też rozwijało się coś takiego, że niewolników niektórzy panowie zauważyli, że jeżeli będą ich tak tępić i ostro traktować, to on będzie byle jak pracował. On się odwdzięczy też tym, że będzie robił byle jak. I wtedy oni zobaczyli, że ta niska jakość to się nie opłaca, więc zaczęli douczać zawodów tych niewolników swoich. Niektórzy niewolnicy byli bibliotekarzami nawet, pisarzami jakimiś byli, mieli zawody różne, chociaż nadal nie mieli praw obywatelskich, to jest bardzo ważne. Były bardzo ograniczone ich prawa, jedyne prawo to było nadane gdzieś tam przez Rzymian w pewnym momencie do tego, że jak byli bici, na przykład źle traktowani, to mogli się bronić. Czyli jeżeli niesprawiedliwie ich potraktowano, to mogli tam coś tam się trochę bronić przed sądem, jakieś prawa mieli. I tutaj ciekawa rzecz, ja nie wiem jak wy, jak czytaliście Biblię, ja pamiętam jak pierwsze czytanie mojej Biblii, to byłem bardzo oburzony, dlaczego chrześcijanie nie podjęli walki z niewolnictwem, przecież trzeba było jakąś rewolucję zrobić i tak dalej. Takie myśli się budzą u człowieka XX wieku, jak ja uwierzyłem w XX wieku, to mi się wydawało, że i wszystko było wcześniej, też ludzie myśleli jak w XX wieku, takie moje głupie myślenie było. A druga głupota jeszcze, taka bardziej głębsza myśl, to jest taka, że Jezus uczył, że królestwo moje nie jest z tego świata. I chrześcijaństwo miało zawsze poruszać się według woli Bożej i nie wchodzić w konflikty tego świata. My nie czytamy nigdzie, żeby Pan Jezus komentował władzę Cezara. Powiedział, wziął monetę, mówi, oddawajcie, czyja moneta? Cezara. Czyli znak Cezara. Oddawajcie Cezarowi co Cezara, a Bogu co Boże. Zobaczcie, to jest przykład takiego niewchodzenia w takie różne rzeczy. Albo jak ludzie żalili się, że Żyda widział jakiś tam żołnierz rzymski, niósł jakieś tabołki, to na Żyda wrzucił i musiał mile z nim iść na przykład, nie? I można byłoby się spodziewać, że Pan Jezus powie, sprzeciwcie się, walnij mu w zęby, temu Rzymianinowi, nie, pokaż, że jesteś chłopem, mężczyzną, tak? W imieniu Bożym i w zęby na przykład, tak? Albo coś. A Jezus nie miał takich nauk. Jezus mówi wręcz przeciwnie, mówi, jak ci każe iść jedno mile, to idź jeszcze i drugo z nim, z własnej chęci. Czyli pierwsza była, że ci narzucił to, a druga to jeszcze mówisz, dobra, ty kazałeś mi, ja ci kolego jeszcze jedno mile mogę ponieść ten. To jest zupełnie coś innego, niż by się wydawało ludziom. To było niemiłe dla ludzi, coś takiego. Też Żydzi bardzo spodziewali się wyzwolenia. Oni czekali na Mesjasza, który ich uwolni z władzy Rzymu. I spodziewano się, że właśnie wtedy najlepiej, żeby Mesjasz przyszedł i załatwił wszystko. I Jezus odmówił tego, gdy chcieli go obwołać królem, uciekł od tych ludzi. Zauważcie, to jest bardzo ciekawe. I to powinno nam coś pokazywać też. Na ile ma być nasze zaangażowanie, jakieś partie się kłócą, jakieś tam stronnictwa, walki toczą. Jak my mamy się zachować jako chrześcijanie? Czy obrać jedną stronę i powiedzieć, niech Bóg błogosławi? Tak robili niektórzy nasi bracia. Jedni nazywali, że Niemcy to są szatany i antychryści. I tak ogłosił jakiś arcybiskup Canterbury podczas I wojny światowej. Powiedział, że Niemcy to są diabły i trzeba ich zlikwidować. W Niemczech natomiast, i to w kościołach protestanckich z kolei, tłumaczono, że Anglicy to z rogami jakimiś są. I w ogóle przeklęci i tak dalej. I tam tłumaczono. I trzeba iść i walczyć o wolność i honor Niemiec. Teraz pytanie, jak mieli się zachować prawdziwie, to jest wejście w politykę, to są dywagacje ludzkie. I wiele chrześcijaństwo cierpiało na tym, że słuchało się takich ludzi. To jest niezrozumienie w ogóle ducha chrześcijaństwa. Jezus powiedział raz, jak Jan i Jakub chcieli sprowadzić ogień na wioskę, która nie chciała przyjąć Jezusa, to on powiedział, i oni chcieli tam, żeby to się pomodlić i ogień, żeby spadł. I spalił tych ludzi. Jezus powiedział, nie wiecie jakiego ducha jesteście i zgromił ich. Ja przyszedłem, mówi, duszę ratować, a nie zatracać. Czyli celem chrześcijaństwa jest ratowanie dusz. Nawet tych podłych morderców, tych takich właśnie wysoko postawionych. I dlatego w nauce apostolskiej było tak, że niewolnicy niech nie lekceważą panów, nawet jeżeli są chrześcijanami. Bo mogła być taka sytuacja, że się nawracał pan i się nawracał niewolnik. I teraz niewolnik mógł sobie pomyśleć, to zaraz bracie, to jak będzie, kiedy ty mnie uwolnisz, tak, na przykład. Kiedy tam będzie jakaś zaliczka dla mnie wreszcie? Kiedy może urlop dostanę? A zobacz, tam paru nienawróconych, to może ich do roboty zagłębię do wywalania gnoju, a ja może nie. I wiesz, bo ja brat, na przykład, niektórzy ludzie do dzisiaj takie mają myślenie. Takie mają myślenie. Pewien pastor, jak budował kaplicę, to musiał zwolnić brygadę budowniczych, tak zwanych wierzących. Wolał wziąć niewierzących, brygadę sobie wyobraźcie, bo ci wierzący chcieli, kiedy zaliczki będą, kiedy co, kiedy tamto, stawiali warunki, mówili, jesteśmy zmęczeni, tamto, tamto, nie ma czegoś, nie ma tamtego, bracie, rozumiesz, nie? No i to niektórzy tak rozumieją Ewangelię, że jest jakiś brat, to ja już teraz mogę wydoić jak krowę na przykład, no, bo naiwny będzie, bo coś i tak dalej i teraz będę go z pieniędzy go obskubię albo coś tam jeszcze narobię. Ja nauka apostolska mówi, absolutnie nie wolno lekceważyć braci, którzy są panami nad wami, tym bardziej słyszcie im i to jak Chrystusowi jeszcze Paweł apostoł nauczał. Pamiętam, że kiedyś mnie to bulwersowało, bo nie rozumiałem ducha chrześcijaństwa w ogóle i na czym polega walka chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo starało się rozwalić niewolnictwo jakby od wewnątrz, to znaczy nauczać tych panów, jak mają się obchodzić z niewolnikami, bo bardzo ostra nauka była. Mieli traktować ich jak braci, że są braćmi. Na równym poziomie, to wymagało, no naprawdę w głowie trzeba było poprzestawiać u takich ludzi, mieli traktować łagodnie, pamiętać, że sami mają Pana w niebie, tak? Nie wymuszać na nich i tak dalej, a z kolei niewolnicy mieli szanować tych swoich panów i pracować jak dla Chrystusa. Nawet jeżeli Pan był nienawrócony, to mieli go szanować i mieli pracować tak jak dla Chrystusa. I taka była nauka apostolska. I to w rezultacie okazało się, że właśnie tacy niewolnicy byli bardziej wydajni, ci panowie też byli zmieniani. No i w końcu kiedyś tam doszło, że świadomość społeczna się zmieniła i się okazało, że po co nam niewolnictwo, ludzie zaczęli myśleć i zniesiono w końcu to niewolnictwo, ale bardzo późno, tak, w stosunku do tych czasów, w których działali apostołowie. Zajęło to sporo czasu, zanim społeczeństwo zmieniło zdanie na ten temat. No i teraz właśnie ten Onezym uciekł od Filemona. Bardzo ciekawa historia tutaj. Prawdopodobnie go jeszcze okradł. Na drogę sobie wziął coś. A był wtedy nienawrócony, tak? Nie znał Boga i uciekł do takiego miejsca, właśnie do Rzymu. W Rzymie można, tam było przemieszanie wszystkiego. Tam można było się ukryć. Najłatwiej było się ukryć. Więc on czmychnął do takiego miejsca, żeby go nikt nie znalazł. W tych czasach chodzili łowcy niewolników, znaczy tych zbiegłych. Były specjalne służby, to było państwo prawa, Rzym, i w związku z tym wyznaczano takich ścigających niewolników. Oni ścigali, więc ten był chytry lis i uciekł w takie miejsce, gdzie było go najtrudniej znaleźć akurat. Sobie do Rzymu wielkiego czmychnął. I tam się okazuje, jakimś trafem trafił na apostoła Pawła, Onezym, tak, Onezym. Trafił na apostoła Pawła i Paweł głosił mu Ewangelię i ten człowiek się nawrócił. To jest bardzo ciekawe w ogóle działanie Boga. Jak Bóg może wykorzystać takie różne sytuacje w życiu ludzi. Tak? Popatrzcie, uciekł niewolnik, jeszcze okradł. Już społecznie jest skreślony, dlatego że teraz on jest ścigany i czeka go kara. Prawo rzymskie karało zarówno za kradzież, jak i za tę ucieczkę. Nie wiem, czy to może i śmierć była, kto go wie, mogło być i tak. Było bardzo surowe. I teraz, czyli no, a poza tym popatrzeć na moralność takiego człowieka, to można powiedzieć, ja bym nie chciał, żeby on był moim ojcem, nie? No nie wiem, kto z was by chciał, że... Jaki twój tata? No, niewolnik okradł swego pana i uciekł. No i gdzieś tam pod krzakiem ja się urodziłem. No, na przykład to nikt by się nie chciał do takiego pochodzenia przyznawać, a okazuje się, że Bóg może wykorzystać to, tę sytuację i do zmiany człowieka po prostu, że ten człowiek stał się wierzący w Jezusa Chrystusa. On uwierzył w Jezusa Chrystusa. I teraz właśnie ciekawa sytuacja, jak Paweł ma się zachować. Uwierzył w Jezusa, zbiegły niewolnik. Można powiedzieć, cóż, zamieciemy wszystko pod poduszkę, nic nikomu nie będziemy mówić, cicho sza, będzie taki Onezym, może on będzie się nazywał Kazik albo Jurek, czy jakiś tam Epafras go nazwiemy, nie? Zmienimy mu imię i po cichutku będziemy sobie żyć. I popatrzcie, że podobnie niektórzy myślą, także jak się nawracają do Boga. Ja znałem taki przypadek niedaleko tu przy nas w Gołdapi. Człowiek, ja go nawet chrzciłem, tego człowieka. Najpierw miał duże kłopoty z nawróceniem tam. Dopiero proroctwo do jego serca, które zostało dane przez pewnego brata, skruszyło go i on się upamiętał. Ale on miał jakieś dziecko nieślubne, ten człowiek, i nie załatwił tej sprawy. On wiedział o tym, że on ma to dziecko i sobie żył tak wiele lat. I kiedyś tam rozmawiałem z pastorem z Gołdapi, mówi, coś słychać u tego gościa, mówi, że do więzienia wzięli go. A jak to wzięli do więzienia? A w końcu wykryli. Ileś lat niepłacenia alimentów, się nazbierała cała kupa pieniędzy, nie był w stanie nic tam zrobić z tym i poszedł do więzienia. Znaleźli, wykryli. Znałem też człowieka takiego, który był posądzany o to, że powinien płacić alimenty. On ciągle utrzymywał, że to nieprawda, że to on bezpłodny był, że to, że tamto, że to, jakieś takie różne rzeczy, ale też ciągle był w strachu, jeździł po Polsce, zmieniał swoje miejsce zamieszkania, rozumiecie, tak no, nie uregulował swojej sytuacji i nawet się bał uregulować swoją sytuację. I ja myślę, że sporo ludzi może chodzić po tej ziemi, którzy gdzieś tam jakoś uwierzą, ale skrywają jakieś sprawy i mają jakieś sprawy niezałatwione i myślą, że może jakoś się uda. Jest to marna nadzieja, tak? A tym bardziej, że jeżeli jest sposób załatwienia, może być bardzo prosty często. Są bardzo proste sposoby załatwienia, ale pomyślcie też w sytuacji takiej, jak ktoś ma tam gdzieś dziecko, jak straszny grzech popełnia i jak Bóg na niego patrzy, na takiego człowieka, tak? Tam ktoś cierpi, jakaś matka samotnie wychowuje dziecko, tak? Nie ma środków do życia. Praktycznie ten bandyta, tak, że tak powiem, udaje wierzącego i ciąży to na jego życiu i nie chce się przyznać i nie chce płacić alimentów. Jest to okropne. Człowiek nie chce ponieść konsekwencji swojego złego życia. I teraz tutaj z tym Onezymem była nadzieja, że Filemon się zlituje nad nim, że mu przebaczy. Czyli mówimy teraz o takim przebaczeniu, że jest możliwość przebaczenia, tak, człowiekowi i że przyjmie go z powrotem. Tak jak czytałem, to różni bibliści są, nie są zgodni, czy Paweł namawiał go tutaj Filemona, żeby w ogóle uwolnił Onezyma. Raczej się wskazuje na to, że nie, że według tej koncepcji, którą Paweł miał w swoim nauczaniu, że chodzi o to, że niewolnik może być wolny w Chrystusie, nawet będąc niewolnikiem i może służyć Chrystusowi po prostu i że to jest o wiele lepsze niż takie tylko uwolnienie i później takie jakieś cielesne życie na przykład. W związku z tym tutaj zachodziła teraz taki problem, jak to załatwić. I zobaczcie, że Paweł w prawym duchu, to jest prawość człowieka. Prawy człowiek wie, że ma coś załatwić. I on, to nie znaczy, że my zaraz za 5 minut załatwimy, nie wszystkie sprawy tak dajemy rady załatwić. Potrzebujemy mądrości od Boga i Paweł właśnie w swojej prawości chce, żeby sprawa Onezyma była dobrze załatwiona. Żeby nie było tak, że ktoś z Kolosan spotka gdzieś kiedyś, o, ty zbiegłeś od Filemona. On mówi, nie, jestem tylko podobny do niego, albo coś będzie kłamał. Żeby nie miał takiej sytuacji, żeby mógł żyć w pokoju, rozumiecie? I to jest bardzo ważne, to jest aktualne do dzisiaj. Wielu ludzi się boi, co to będzie, jak ja się przyznam. Bo się okazuje, że przyznanie się może być, no po prostu, to jest tylko warownia taka, natomiast to diabeł tak straszy, ma wielkie oczy ten strach, natomiast później jesteś bardziej szanowany i tak dalej. Znałem człowieka, który osobiście mi to mówił, jak miał się przyznać, że przyjechał arabskie dziecko, wybiegło nagle mu na ulicy, on trochę za szybko jechał, wiecie, i rozjechał na śmierć to dziecko. I pracował u Arabów i był sądzony według prawa arabskiego. I radzono mu, nawet ci Arabowie, życzliwi mu, sędziowie i tam i tak dalej, radzili mu, żeby on zataił, jaką prędkość miał, z jaką jechał. I wtedy uniknie kary śmierci lub dożywotniego więzienia. On miał chyba 3 czy 4 dzieci, żonę. I żeby utrzymać rodzinę, to tam pracował, słuchajcie. Tak jakoś go wysłano w takie tereny. Dość dobrze zarabiał tam. I co? Za dylemat. Rodzina zostanie bez tego, który ją utrzymuje, tak? Czy skłamać teraz? I on się modlił. On modlił się do Boga i przyszło mu, że on ma powiedzieć prawdę. I w sądzie, gdy mówił prawdę, to wiecie co? Że ci twardzi Arabowie, którzy często no, są muzułmanami w większości tam, zaczęli płakać. Ludzie na sali. Matka powiedziała, że przebacza temu bratu po prostu to i że też jej wina, bo puściła rękę dziecka czy coś takiego i go uniewinniono. Ale w taki sposób, że on się przyznał, on przychodził jakby przez śmierć, że w razie czego to umrze. Po prostu i rodzina będzie bez środków do życia. On poszedł na takie coś i Bóg wyprowadził go. I rozmawiałem z tym człowiekiem, widać było, że jest spokojny, że ma pokój, widziałem radość w jego oczach i on był wolnym człowiekiem po prostu. Bóg mu też przebaczył, on wiedział, że Bóg mu przebaczył jego grzech. I także To jest bardzo ciekawe, gdy człowiek decyduje się na prawidłowe załatwienie różnych rzeczy, że Bóg wtedy niesamowicie błogosławi. Mamy Boga, który potrafi wyratować z wszelkiego nieszczęścia, z wszelkiej opresji. I tutaj jeszcze, jak Paweł mówi do, będziemy dalej czytać, do Filemona, żeby przebaczył, zachęca, żeby przebaczył Onezymowi, to jest taka sprawa, tu 24 werset, zobaczcie, jak on pozdrawia tutaj Paweł. Mówi o pozdrowieniach, zobaczmy. 23 werset mówi: pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie. Ten Epafras to był taki wielki bojownik w modlitwie. On walczył za Kolosan, żeby trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. To w 4 rozdziale do Kolosan Paweł o nim wspomina. Ale dalej wymienia Marek, Arystarch, Demas, który kiedyś Pawła opuścił. Popatrzcie, tu był jako współpracownik, a później odszedł od Pawła i umiłował świat doczesny nawet. Tak jest napisane, czyli poszedł w świat. Łukasz, ten, który Ewangelię Łukasza napisał, współpracownicy moi, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym. Amen. Tak? I Marek, to jest bardzo ciekawe, siostrzeniec Barnaby to był. To jest Paweł, wymieniając Marka tutaj w tych pozdrowieniach, wskazuje na to, że Marek jest współpracownikiem Pawła teraz. A wiemy, co było z Markiem? Marek opuścił Pawła, gdy Paweł i Barnaba służyli Bogu. W pewnym momencie, nie wiem, czy on się wystraszył, jak Paweł powiedział do tego Elymasa, że będziesz teraz ślepy ileś tam czasu, ten taki czarnoksiężnik, i on się oślep i szukał, kto go za rękę prowadzi. I zaraz czytamy dalej, że Marek zawrócił i nie wiem, może wymiękł po tym zdarzeniu, nie wiem jak tam, ale coś tam się stało z nim, że zawrócił i nie pracował dalej z Pawłem. I później, gdy Barnaba chciał zabrać Marka pewnego razu, to Paweł powiedział nie. I oni się rozstali z Barnabą. Paweł był tak nastawiony, że ten, który odstąpił w pracy, już koniec, jest skreślony, można tak powiedzieć. I nawet zrezygnował z Barnaby, zobaczcie. Barnaba, który miał takie serce do ludzi różnego typu, takich czasami może jeszcze nieutwierdzonych, trochę błądzących, on miał takie pasterskie serce, to właśnie wziął Marka i pojechał z Markiem gdzieś, a Paweł się w inne miejsce był, pojechał, ale tu już widzimy, po jakimś czasie sprawa między Pawłem a Markiem jest rozwiązana, oni są współpracownikami, czyli Paweł nie skreślił Marka na wieki wieków, amen, tak nie było, do jakiegoś czasu nie pracowali razem, ale tutaj Paweł pokazuje przykład swojego przebaczenia właśnie, że on potrafi nawiązać relacje znowu z człowiekiem, z którym się zawiódł, i dalej współpracuje, tak? I teraz przeczytam od 8 wersetu. Zaraz, tylko my zakończyliśmy najpierw, dopiero na 3 byliśmy chyba, tak? Od 4 czytamy. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Tu mamy właśnie pochwałę dla Filemona ze strony Pawła i też widzimy postawę i Pawła, i Filemona. I tu widać elementy chrześcijańskiej miłości. Na przykład w 4 wersecie Paweł mówi: dziękuję Bogu mojemu zawsze za niego, za Filemona. On, wspominając Filemona, dziękuję Bogu za Filemona, tak? Czyli jest wdzięczny za innych ludzi, za innych chrześcijan, ma tę wdzięczność. W miłości właśnie jest ta wdzięczność. Teraz tutaj w wersecie to trochę dalej będzie jeszcze, ale w tym, co tu mamy, to ja chciałbym jeszcze podkreślić 6 werset. Aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Bo jeszcze akcentuję wiarę w Jezusa, tego Filemona w 5 wersecie, tak? Tutaj, słysząc o miłości Twojej i o wierze. i o wierze, tak? Natomiast jeszcze miłość, to piąty werset mówi, że masz do wszystkich świętych, czyli miłość, która do Boga, która wyraża się w miłości do ludzi, którzy są zbawieni. I natomiast ten szósty werset pokazuje, że właśnie przez wiarę poznajemy, tak? Poznanie dokonuje się przez wiarę w Jezusa. Jezus jest kluczem dla nas, do naszego poznania, jakiegokolwiek poznania Boga, poznania duchowego, kluczem jest wiara w Jezusa Chrystusa. I teraz jeszcze w siódmym widzimy też miłość chrześcijańską właśnie tego Filemona z kolei. Mówi, że serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Czyli on był człowiekiem, który pokrzepiał innych. Nie myślał tylko o sobie. Chrześcijańska miłość nie jest egoistyczna. Poznanie Boga nie polega na tym, uzdrów mnie, daj mi, daj tamto, prowadź mnie i tak dalej, daj mi pokój, tylko i takie właśnie, a jak nie dasz, to się obrażę, zabiorę zabawki i pójdę na swoje podwórko, można tak powiedzieć, bo niektórzy ludzie tak rozumieją, że to na tym polega. Poprosi Boga o jedno, ja kiedyś słyszałem takie świadectwo, 3 prośby do Boga miał człowiek. Pierwsza wysłuchana, druga wysłuchana, a trzecia odroczona. I on się zagniewał i poszedł na swoje podwórko. No. To znaczy poszedł w świat. No. Przestał chodzić na zgromadzenia, przestał się modlić, przestał Biblię czytać. Chyba po 8 czy iluś latach wrócił do Boga. Wtedy jak ja z nim rozmawiałem, to on miał zamiar wrócić. Że miał zamiar, myśli, że to już jest to. I teraz tak, 8 werset. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę. Ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu. Widzicie, czyli tutaj jest świadectwo tego, że Onezym nawrócił się do Boga, gdy Paweł był tam w więzieniu w Rzymie. Jakoś spotkał Pawła i nawrócił się ten Onezym przez świadectwo apostoła Pawła. I mówi, że prosi za tym Onezymem Paweł, tak? Ciekawa rzecz, mówi, mógłbym ci nakazać, bo patrzcie, nie było takiej hierarchii w pierwszym kościele i takiego myślenia jakiegoś, że ja ci tam nakazuję coś i tam niższe rango i on tak jest, panie generale, i wykonuje, to wszystko są bajki, to nic takiego nie było. Biskup na przykład to był facet, który miał kupę roboty i nie był taki, że on siedział na jakimś tronie po prostu i tak dalej, tylko często był zabijany, prześladowany, nauczał. Oni mieli porządnie nauczać. Porządne nauczanie to nie jest wzięcie Biblii pod pachę i gadanie, co ślina na język przyniesie, tylko trzeba najpierw tę Biblię wertować, modlić się, rozważać Boże Słowo, czytać księgi innych wierzących właśnie, co piszą i tak dalej. To jest przygotowanie potrzebne było. Mieli opiekować się ludźmi, więc to są rozmowy duszpasterskie, rozumiecie, i wiele innych rzeczy organizacyjnych. Mieli kupę roboty ci ludzie, ci starsi, bo oni właśnie nie byli jako tacy zarządzający ludźmi, tylko po prostu pracujący jako słudzy, tak jak uczył Pan Jezus. I Paweł mówi bardzo ważną rzecz w 9 wersecie. Dla miłości raczej proszę, czyli zasadą miłość. Wiara niech będzie czynna w miłości, w innym miejscu Paweł mówi, nie? I on, popatrzcie, on tutaj to pokazuje nam, jak to jest. Mógłbym nakazać, mógłbym kogoś zastraszyć i tak dalej, ale robi w miłości. Warto to zapamiętać, gdy napominamy ludzi, gdy rozmawiamy z nimi, gdy chcemy kogoś poprawić, to miejmy dobre myślenie o człowieku. Po prostu, jeżeli to jest wierzący człowiek, że Bóg przecież jest wielki, może rozwiązać problem, może my tylko tak sobie problem dla nas tak urósł w naszych oczach, a może to wcale żaden problem jest, tak się tylko nam wydaje i może właśnie w rozmowie wyjdzie, w modlitwie gdzieś jakaś przyjdzie iskra wiary i wszystko może się zmienić. Człowiek się zmienia w innego człowieka i ten, którego chcemy napominać i możemy mu pomóc wtedy przy takim sercu i takiej postawie. I on prosi za Onezymem i mówi tak, 11 werset, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny. Czy taki zły z niego był niewolnik, będąc bez Chrystusa, ten Onezym nie był użyteczny nawet. Tak, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. Popatrzcie, jak Paweł pokochał tego człowieka. To nie jest tylko nawrócenie takie człowieka mechaniczne jakieś. Tu ktoś mówił, jak rozmawialiśmy o świadectwach, że ważna jest relacja z ludźmi, tak? Mamy naprawdę ludzi szanować, mamy naprawdę ludzi cenić, naprawdę o duszę ludzką zabiegać, tak? A nie jakieś tam odhaczać sobie w kajecie, że tam kolejny nawrócony i jakieś takie głupoty po prostu być jakimś takim sztucznym kimś. To jest, kiedyś Tony Dale, jak pytałem go, co go motywuje głównie do ewangelizowania, do głoszenia Ewangelii, bo to jest jeden z ludzi, których znam współcześnie, który najwięcej głosi, z tego co wiem, z moich znajomych, Ewangelię, to on powiedział, że miłość do Boga i miłość do ludzi. To są dwie motywacje, które go przynaglają do tego, żeby głosić dobrą nowinę. I teraz mówi dalej Paweł: chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii, ale bez twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Popatrzcie, jaka ciekawa myśl tutaj. Tu widać czystość sumienia Pawła, tak? Bez twego przyzwolenia. Jest prawo rzymskie, które pismo mówi, że my mamy respektować, uważać na to, na te rzeczy właśnie ze względu na sumienie. I także jest mój brat w Chrystusie, którego to był niewolnik. Jak teraz ja wyglądam sobie, on mi tu posługuje, fajnie jest, tak? On mógł różne rzeczy, na przykład Paweł był ograniczony w więzieniu, nie mógł wychodzić, to ten mógł, może listy nosił, przynosił. Rozumiecie, o co chodzi? To jest ciekawe funkcjonowanie teraz. Ale Paweł nie chciał tak robić sobie po cichutku, tylko chciał sprawę załatwić. I chciał zrobić jeszcze, zobaczcie, 14 werset, żeby nie był jakby wymuszony, nie chciał przymusić, tak? Tego Filemona, ale chciał zrobić, żeby to było z niego, z dobrej woli. Szanował wolę Filemona. Mówi dalej tak: bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Czyli Paweł sugeruje, że może tu być opatrzność Boża w tym wszystkim, że Pan Bóg to użył po prostu, to zło, które wyszło, Pan Bóg obrócił ku dobremu. I mówi tak: jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, 17 werset, przyjmij go jak mnie. To jest zawierzanie, popatrzcie, to jest braterstwo. Paweł widział, że Onezym się zmienił, widział jego zmianę, wierzył w Chrystusa, który zmienia Onezyma też. To jest bardzo ważne tu dla nas. I ktoś powie, takim kimś, takim pochodzeniem, niewolnik to po pierwsze, po drugie złodziej, po trzecie uciekł, złamał prawo, a Paweł mówi: tak jak mnie przyjmij, popatrzcie. To widać, jaka jest wiara w moc Boga, który przemienia serce człowieka. I mówi tak: a jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, to jest właśnie ta sugestia, że mógł okraść, albo ci jest coś winien, tak, to samo, mnie to przypisz, Paweł mówi. To z kolei widać miłość, że może za niego zapłacić nawet. Tak kocha tego Onezyma. To jest Boża miłość, agape właśnie. I Paweł mówi: ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. I dalej dodaje: nie mówię już o tym, żeś mi samego siebie winien. To jest sugestia, że Filemon uwierzył też przez Pawła. Żeby nie Paweł, no to mógłby do piekła pójść Filemon cały z tym swoim dobytkiem, wielkim domem i tak dalej. I mówi też, to miej na uwadze, tak? Bardzo ciekawie tu. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie, tak? I pewny twego posłuszeństwa piszę ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę, tak? A zarazem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze. I tak się stało, bo on był tylko 2 lata tam w tym więzieniu rzymskim. A wtedy go wypuścili jeszcze, Pawła, to według biblistów, I czyli to się wypełniła ta nadzieja Pawła tutaj, w tym wypadku. Tak? I pewny Twego posłuszeństwa, piszę Ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. I jak czytamy list do Kolosan w 4 rozdziale, widać, że rzeczy dobrze się zakończyły. 4 rozdział listu do Kolosan. Ja mówiłem, że Paweł wysłał Onezyma z tym listem i razem z Tychikusem. Dlaczego tak można powiedzieć? 4 rozdział listu do Kolosan, 7 werset. Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany, wierny sługa i współsługa w Panu, którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Posłałem go z Onezymem, widzicie? Wiernym i umiłowanym bratem. Tak już taki status ma teraz Onezym. Był niewolnikiem, był złodziejem, złamał prawo, ale okazuje się teraz jest wiernym, umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. Tak? Czyli Paweł też w swojej mądrości wysłał Onezyma, samego nie puścił tam do Filemona. Mogli go po prostu złapać ci łowcy niewolników gdzieś. Mogli złapać i pewnie życie by stracił i tak by to się zakończyło. To już widać mądrość Pawła, że posłał z Tychikusem, Tychikus był dla ochrony tego Onezyma. Bardzo ciekawe postępowanie. Widać, jak dużo takiej mądrości życiowej, praktycznej też u apostoła Pawła i widać, jak praktyczna miłość. Jego miłość nie była jakimś gadaniem, miłość, ale widać, że był gotów sam zapłacić za człowieka, zawierzał człowiekowi, ufał, zgadza się? Ufał Bogu i chciał jak najlepiej. I ludzi wspominał w modlitwach, dziękował za nich Bogu, cieszył się z tego, że coś dobrego się dzieje u ludzi. To jest bardzo dobre, to jest właśnie miłość chrześcijańska właśnie, cieszyć się. Czasami też słyszymy, ktoś ma lepszy samochód, aleluja, krzyczcie, się cieszcie, że ma lepszy, że ma lepszą pracę. Ja bym się cieszył, jakby każdy z was miał lepszą pracę. Po co ma, czemu miałbyś mieć gorszą na przykład? To jest, w głowie się nie mieści po prostu, tak? I cała sprawa z Onezymem według biblistów też dobrze się zakończyła, wszystko dobrze się skończyło, jest wiernym, umiłowanym bratem, wrócił do Kolosan, był z nimi po prostu i nie wiemy, czy tam Filemon go uwolnił, ale to nie ma znaczenia już, dlatego że według nauki apostolskiej to nie było priorytetem uwalnianie niewolników, priorytetem było dobrze obchodzić się z niewolnikiem, a niewolnik ze swoim panem. I to jest właśnie coś wspaniałego i to jest w ogóle coś innego widać w chrześcijaństwie niż anarchia, że każdy, kto rządzi, kto rani w stanie, ten rządzi na przykład, albo coś innego, jakieś takie, niekiedy ludzie mają takie pomysły, że to będzie najlepiej, jakaś taka wielka wolność, takie komunistyczne jakieś braterstwo i tak dalej, to w ogóle widać inne, u Boga jest inne podejście do tego wszystkiego. Powstańmy, podziękujemy Bogu za to rozważanie.